27 kwietnia, Atlantyk.
Peryskop w dół.
Kapitan Martin Heinrich Feile złożył uchwyty błyszczącej metalowej rury i odsunął się o krok, gdy zaszumiały silniki elektryczne opuszczające peryskop. Zerknął jeszcze na bosmana, siedzącego obok przy pulpicie echosondy, ale ten zsunął słuchawki na skronie i pokręcił głową, dając znać, że nie odbiera żadnych niepokojących sygnałów. Nic nie wskazywało, że gdzieś w pobliżu może czaić się aliancki ścigacz lub niszczyciel.
Trym plus 5. Wynurzenie na sterach.
Rozkazał Feile. Sięgnął po kurtkę sztormową, którą powiesił na oparciu swojego fotela. Okręt podwodny U-234 lekko przechylił się, unosząc dziób, i po kilkunastu sekundach wypłynął na powierzchnię. To był nowoczesny podwodny stawiacz min typu XB, który ledwo po zwodowaniu i zakończeniu morskich prób wrócił do stoczni w Kilonii, gdzie usunięto tory minowe, wstawiając w to miejsce ładownie, w których okręt mógł przewieźć 240 ton ładunku. Dodatkowe zbiorniki na olej napędowy, wodę i żywność dla załogi znacznie zwiększyły jego zasięg, pozwalając okrętowi odbyć 6-miesięczny rejs, a więc mógł dotrzeć do najdalszych portów na kuli ziemskiej.
Zapisać w dzienniku. 27 kwietnia, godzina 23.02. Wynurzenie dla przewietrzenia okrętu i naładowania akumulatorów. Planowany pobyt na powierzchni. 2 godziny.
Był to stały rytm rejsu, który rozpoczęli 15 kwietnia 1945 roku w norweskim porcie Kristiansand. Każdej doby przez 22 godziny płynęli tuż pod powierzchnią, wystawiając nad wodę chrapy, rury doprowadzające powietrze do wnętrza okrętu i do silników, co chroniło okręt przed wykryciem przez wrogie samoloty, a nocą wypływali na powierzchnię na 2 godziny. Odwrócił się i schwycił za poręcze drabinki prowadzącej do luku wyjściowego. Wspiął się kilka stopni i sięgnął do koła uruchamiającego zasuwy klapy zamykającej wyjście na pomost bojowy. Ubóstwiał ten moment, gdy okręt wychodził na powierzchnię. Przez szczelinę otwieranego włazu wlewała się woda, która nie zdążyła spłynąć z pomostu i wpadało ostre morskie powietrze. To była świadomość życia. Struga wody rozpłynęła się na krawędzi kaptura i opryskała twarz. Sprężyny uniosły klapę włazu, aż zablokowała się na automatycznych zaczepach. Podciągnął się i postawił stopę na śliskim drewnie podłogi pomostu. Tuż za nim wychodzili marynarze wachtowi i Karl Ernst Pfark, drugi oficer o chłopięcej twarzy, na której mimo dwutygodniowych wysiłków nie pojawił się nawet cień zarostu.
Jakieś wiadomości z Niemiec?
Feile odłożył lornetkę. Niebo i morze były spokojne. Nic nie zdradzało niebezpieczeństwa, ale nie ufał wrażeniu spokoju. Wiedział, że wrogi samolot może pojawić się nagle, oświetlić okręt snopem światła ze specjalnych reflektorów podwieszonych pod kadłubem i rzucić bomby. Co prawda U-234 był na tyle nowoczesną jednostką, że został wyposażony w urządzenia wykrywające fale radaru, gdyby omiotły go w czasie rejsu na powierzchni i mógł w ciągu pół minuty skryć się na głębokość 20 metrów, ale Feile wolał bardziej ufać swojemu wyczuciu.
Nic nowego. Berlin broni się. Liczą na odsiecz.
Wzruszył ramionami Pfark. Teraz on podniósł lornetkę, aby obserwować horyzont. Niebo było bezchmurne, błyskające światełkami tysięcy gwiazd.
Kapitanie, mamy taki zapas żywności, że powinniśmy zacumować w jakimś ciepłym porcie na Pacyfiku. Wojna się kończy.
Chcesz uciec od Elizabeth?
Feile udał, że jest rozgniewany tą propozycją. Chłopak miał wkrótce zostać jego zięciem.
No nie, żartowałem.
Pfark wycofał się szybko, niepewny, na ile poważne jest pytanie kapitana przyszłego teścia. Feile uśmiechnął się, choć doskonale wiedział, że nie był to żart. Słyszał, jak oficerowie z jego załogi rozmawiają szeptem o tym, jaki sens ma dalsza walka, skoro Niemcy leżały w ruinach, a Rosjanie okrążyli Berlin. Udawał, że tego nie słyszy. Tylko on wiedział, że oni, marynarze z tego okrętu, nie będą kontynuować walki, a ich rejs lada dzień dobiegnie końca. Oficjalnie mieli podążać na południe, aby po okrążeniu przylądka Dobrej Nadziei przepłynąć na Ocean Indyjski, dalej na Pacyfik i zakończyć długą wyprawę w Japonii, dokąd miał dostarczyć tajny ładunek. Takie były oficjalne założenia.
Zostaniemy na powierzchni 2 godziny, potem wracamy pod wodę.
Tak jest.
Pfark uniósł dłoń do daszka. Feile odwrócił się i chwytając oburącz za boki drabinki zjechał na dół. Postanowił zamknąć się w swojej kabinie i przestudiować mapy. Do spotkania na Atlantyku pozostały jeszcze 3 dni.